Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu. Polska Agencja Prasowa podała, że ma to uczynić na początku przyszłego roku. Czy oznacza to przedterminowe wybory? A może ucieka z tonącego okrętu? Będzie także o konflikcie wewnątrz rządu oraz o tym, kto zdecydował o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Z byłą wiceminister Anną Kornecką porozmawiam także o wszechobecnych podwyżkach cen gazu, prądu, paliwa i alkoholu. Czy PiS ma plan, by temu przeciwdziałać? I jak wpłynie to na sytuację polskich rolników? O to dzisiaj zapytam Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa. Powie także, co sądzi o zdolnościach obecnego ministra Grzegorza Puty. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu reaktor Michał Fałek. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa.
A na łączach pani Anna Kornecka, jak to pani sama napisała o sobie, prawniczka, wiceminister rozwoju pracy i technologii w latach 2020-2021, pierwsza ofiara Polskiego Ładu. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Polska Agencja Prasowa donosi, że Jarosław Kaczyński poinformował swoich parlamentarzystów, że na początku przyszłego roku odejdzie, zrezygnuje z zasiadania w rządzie. Podkreśla podobno, że jest to decyzja podyktowana koniecznością większej kontroli nad partią. Taka jest oficjalna wersja. Pytanie do pani minister, jak pani sądzi, czy dojdzie, czy jest to zapowiedź przedterminowych wyborów, czy rzeczywiście to jest jakaś tam kontrola nad partią? Jakie jest pani zdanie?
Obecności pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, jak i jego odejścia niewielu z nas zobaczy. To znaczy ta obecność była niezwykle mało wychwytywalna, mało klarowna. Nie wiadomo do końca, jaką funkcję tak naprawdę w rządzie poza usunięciem z rządu jednego z koalicjantów pełnił Jarosław Kaczyński. I dzisiaj widać, jak Prawo i Sprawiedliwość się dekomponuje, jak zdekomponowała się Zjednoczona Prawica, jak mobilizacja środowiska odbywa się tylko i wyłącznie przez kupczenie stanowiskami w rządzie, stanowiskami w państwie, w spółkach Skarbu Państwa i być może nadeszła konieczność, żeby Prawo i Sprawiedliwość troszkę mocniej zdyscyplinować i prawdopodobnie z tego powodu Jarosław Kaczyński musi odejść z rządu. Ale tak jak mówię, nie wydaje się, żeby praca w rządzie była dla niego rzeczywiście bardzo absorbująca, dlatego że tej pracy w zasadzie nie dostrzegliśmy.
Czyli nie myśli pani, że to jest zapowiedź jakichś przedterminowych wyborów, że PiS jeszcze chce wykorzystać na przykład jakieś poparcie Polaków związane z tą sytuacją na granicy i ich reakcją, że nie chce czekać jeszcze kilku lat do wyborów?
Nie, myślę, że sytuacja na granicy musi być bardzo stabilna, skoro wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo ogłosił, że odejdzie z rządu. To dosyć zastanawiający komunikat też dla Polaków, którzy dzisiaj zastanawiają się, co tak naprawdę dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Mamy stan wyjątkowy, mamy sytuację, w której rząd przedstawia projekty ustaw, które mają na celu zabezpieczenie polskiej granicy, budowę prawdopodobnie muru na granicy polsko-białoruskiej, a w tym momencie wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo ogłasza swoje odejście z rządu. Więc albo jest to w demokratycznym państwie prawa uznalibyśmy, że jest to objaw jakiegoś przyznania się do błędu, do jakiejś porażki, ale tutaj trudno tak naprawdę odczytać. Być może Jarosław Kaczyński zwalnia jakąś posadę w rządzie dla innych koalicjantów, których musi obłaskawić stanowiskami.
Michale, jak ty odczytujesz no właśnie to, co pani wiceminister powiedziała? Jarosław Kaczyński szedł tam, mówił, że ma kilka spraw związanych z bezpieczeństwem do załatwienia. Teraz mamy sytuację, no, która z bezpieczeństwem nie ma wiele wspólnego. Dużo się mówi od początku sierpnia o tej właśnie inwazji, można powiedzieć, imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. No i raptem wiceminister od spraw bezpieczeństwa będzie rezygnował. Czy to są te wybory? Mają być te wybory? Czy on ucieka jakoś od odpowiedzialności? Czy rzeczywiście musi gdzieś tam swoją partię bardziej zawrzeć szeregi.
Może ta ucieczka od odpowiedzialności to jest coś, co tak jakby ja uważam, że może mieć miejsce, chociaż tak naprawdę Jarosław Kaczyński, przecież nie oszukujmy, rządzi krajem, przecież to Jarosław Kaczyński decyduje o najważniejszych sprawach, nawet jednoosobowo może to robić. I czy on jest tym wiceministrem, który tak jak pani minister powiedziała, w ogóle nie wiadomo po co zajął tę funkcję i nie wiadomo co robił, czy nie jest tym wiceministrem, no to nie zmienia faktu takiego, że to Jarosław Kaczyński będzie dalej decydował o głównych, można powiedzieć, kierunkach polityki naszego kraju. Natomiast jeżeli by rzeczywiście sytuacja się pogorszyła, zawaliła, no to w tym momencie on ma czyste ręce, bo przecież nie jest w rządzie.
Porozmawiajmy troszkę o tych podwyżkach. Zewsząd nas dochodzą informacje o tych nowych podwyżkach cen energii, gazu, paliw, to widzimy na stacjach, alkoholu ma być też podwyżka. Przedstawiciele PiS mówią, że taka jest sytuacja na rynku gazu czy paliw i że nie bardzo można coś z tym zrobić, że obniżka akcyzy i tak by wiele nie dała, tak powiedział, bo rozmawiałem też właśnie z byłym ministrem Ardanowskim, że to tam kilkanaście groszy na litrze, to by tam niewiele dało rolnikom. Co pani wiceministra minister sądzi na ten temat tych podwyżek? Czy rzeczywiście to tak PiS nic nie może z tym zrobić? Taka jest sytuacja na rynku, nie wiem, musimy przeczekać, czy no można by było z tym zrobić, tak jak na przykład telewizja TVAM ostatnio, wczoraj umieściła materiał pokazujący wypowiedzi przedstawicieli PiS-u sprzed no już prawie dekady właśnie odnośnie cen paliw, że można jednak coś z tym zrobić. No teraz się wycofali, bo ten materiał chyba zniknął z ich strony, ale jakie jest pani zdanie na ten temat? Można coś z tymi podwyżkami zrobić? Czy polskie państwo coś powinno zrobić? Czy jesteśmy bezradni?
Zdecydowanie polskie państwo powinno robić coś w obliczu szalejącej drożyzny. Widzimy już podwyżki cen energii, to jest kilkadziesiąt procent. Podwyżki cen gazu, które też będą oscylowały w okolicach o kilkudziesięciu procent. Podwyżki cen paliw są ogromne. To jest w tym momencie już prawie 40% od początku tego roku, czyli ta podwyżka jest naprawdę miażdżąca. To wszystko przełoży się, tak jak w materiale telewizji TVAM, na ceny poszczególnych produktów w sklepach. Do tego mamy ogłoszoną podwyżkę podatków, która również przyłoży się jeszcze i napędzi tą spiralę inflacyjną. I rzeczywiście ten materiał, który w telewizji TVAM się ukazał, niezwykle trafnie pokazał takie, można powiedzieć, intencje rządzących i będących w opozycji jednocześnie wtedy w 2011 roku polityków PiS-u, czyli po prostu zawsze szukanie winnego w rządzie co do podejmowanych bądź niepodejmowanych decyzji. I tutaj rzeczywiście ta akcyza mogłaby zmienić troszeczkę sytuację, ale to nie będzie odczuwalna zmiana ze względu chociażby na to, co się dzieje na globalnym rynku energii, na rynku gazu, na rynku paliw i tutaj te ceny po prostu rosną we wszystkich krajach. U nas rosną w dużej mierze dynamiczniej ze względu też na dodatkowe koszty, które ponosimy. Ale też trzeba sobie powiedzieć jasno, mamy kilka dodatkowych zapowiedzi. 3 tygodnie temu Ministerstwo Finansów powiedziało, że podwyżka podatku akcyzowego to fake news, po czym po 3 tygodniach rozpoczęło konsultacje projektu, który ma zmierzać właśnie do podwyżki podatku akcyzowego. Także można go w tym momencie nie podwyższać, ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę inflacja, drożyzna jest dzisiaj na korzyść dla rządzących. Tak jak powiedziałam, Beata Szydło w materiale z 2011 roku, w budżecie potrzebne są środki, w związku z czym na takie działania dzisiaj nikt nie chce się zdecydować, a zdecydowanie taka reakcja rządu byłaby dzisiaj pozytywnie odebrana nie tylko przez konsumentów, ale także przez producentów i przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki podwyżek.
Pokażemy teraz państwu ten materiał z telewizji TVAM. On ukazał się wczoraj. Wczoraj też już zniknął, bo widocznie komuś się nie spodobał. I wracamy za moment.
Granica 6 zł za litr paliwa na wielu stacjach w Polsce została osiągnięta. Polacy sięgają głęboko do kieszeni, bo podwyżki są mocno odczuwalne.
Na początku 2012 roku Jarosław Kaczyński swoją osobą firmował pomysł obniżenia stawki akcyzy na paliwo.
Teraz jest coraz gorzej, jest inflacja, a jednym z mechanizmów napędzających inflację jest właśnie wzrost cen paliw.
Niespełna 10 lat temu ceny paliw dochodziły do psychologicznej granicy 6 zł. Winą za taki stan rzeczy Prawo i Sprawiedliwość obarczało rządzącą wówczas koalicję PO-PSL.
To nie jest tak naprawdę wyraz bezradności, tylko to jest brak dobrej woli i taka koniunkturalna kalkulacja. Potrzebne są pieniądze w budżecie. Dziura budżetowa jest wystarczająco duża, że trzeba ją szybko i gwałtownie zasypywać. No więc szuka się pieniędzy tam, gdzie to jest możliwe i gdzie ten pieniądz jest łatwy.
Ale dziś to Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy i to ponownie dziś ceny osiągają granicę 6 zł za litr. Mimo to, jak dotąd żaden z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości nie mówi o możliwej obniżce akcyzy. Warto zauważyć, że drogie paliwo przekłada się na wzrost cen towarów i usług. Można to przełożyć na przykład na działalność piekarni. Jeśli koszt dostarczenia chleba do sklepów wzrasta, ten koszt przekłada się na cenę każdego bochenka. Można mieć więc tylko nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości podejdą konsekwentnie do swoich słów sprzed 10 lat i przynajmniej do momentu stabilizacji sytuacji na światowych rynkach paliw zdecydują się na obniżkę podatku akcyzowego.
Pani minister, ja jestem akurat przedsiębiorcą, również który pracuje w branży budowlanej i ciekaw jestem pani opinii, czy pani śledzi te nowe zapowiedzi Nowego Ładu, ponieważ Nowy Ład to nie jest dokument, który jest stały i niezmienny, tylko to jest dokument, który, takie my mamy wrażenie, dopiero powstaje i no jeszcze dużo w nim może się zmienić, ale ciekaw jestem pani opinii, no czy coś tam jeszcze groźnego PiS nam może wysmażyć albo próbuje wysmażyć, no poza już tą być może podwyżką akcyzy, o której już pani powiedziała.
Pierwsza rzecz, to jest, która wymaga wyjaśnienia, to, że Polski Ład to nie jest żaden program, zwarty program, tylko to jest po prostu zbiór ustaw, które tak naprawdę mają maskować jedną najważniejszą ustawę Polskiego Ładu, czyli ustawę podatkową. I tak jak skupiliśmy się dla przedsiębiorców na składce zdrowotnej i walczyliśmy o nią bardzo długo, żeby ona była jak najniższa dla przedsiębiorców rozliczających się zarówno na skali, jak i na podatku liniowym. Tutaj naprawdę udało się wywalczyć bardzo wiele względem pierwotnej propozycji. To ta ustawa sama w sobie zawiera jeszcze szereg bardzo takich zaskakujących nowych podatków, które również dotkną jednocześnie tę samą grupę, czyli w większości grupę przedsiębiorców, ale także osób fizycznych, które w jakiś sposób prowadzą na przykład między innymi wynajmują lokale, więc czy przedsiębiorców, którzy na przykład leasingują, czy to maszyny, czy to z auta, samochody mają w leasingu, tutaj bardzo niekorzystne zmiany powodujące w zasadzie możliwość, konieczność zapłaty podatku od wykupu i sprzedaży później maszyn bądź samochodów. Więc w zasadzie mamy tutaj do czynienia z taką pewną manipulacją, czyli pod pozorem reform, pod pozorem wielu ustaw, które nie mają ze sobą nic wspólnego, stanowią absolutnie osobne projekty ustaw, po prostu zebrane po resortach i ogłoszone pod wspólnym szyldem. Rząd wprowadza gigantyczną ilość nowych podatków i nie dlatego, że sytuacja budżetowa jest taka świetna, tylko dokładnie z tego samego powodu, dla którego nie rezygnuje dzisiaj z akcyzy na paliwo, próbując zasypać dziurę budżetową i to taką dziurę budżetową, której my dzisiaj w budżecie nie widzimy. To znaczy rząd sformułował alternatywny budżet, w którym ukrył wszystkie wydatki. Wydatki poukrywane są po funduszach, głównie w Banku Gospodarstwa Krajowego. To są wszystko pozaciągane przez Mateusza Morawieckiego długi na nasz rachunek, które nasze dzieci i wnuki będą spłacać jeszcze latami, a znalazły się poza kontrolą parlamentu i poza kontrolą społeczeństwa, a do tego jeszcze zostały powierzone jak Rządowy Fundusz Polski Ład do wyłącznej decyzji premiera, jednoosobowej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to po prostu fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, którym Prawo i Sprawiedliwość zamierza prawdopodobnie wygrać kolejne wybory parlamentarne. Czy one odbędą się na wiosnę, czy jesienią przyszłego roku, czy w konstytucyjnym terminie, to pewnie czas i sondaże pokażą.
Porozmawiajmy jeszcze troszeczkę właśnie o tych funduszach unijnych. Jarosław Gowin wystąpił w programie Tweet Wirtualnej Polski. Za chwilę Państwu pokażemy ten materiał. No i on wskazuje tam być może na konflikt Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Zaraz poproszę panią o ten komentarz, ale na początek pokażmy fragment właśnie z programu Tweet Wirtualnej Polski.
Nie ma pytania czy, ale kiedy do Polski popłyną środki z Krajowego Planu Odbudowy i z nowego budżetu unijnego, by jak najszybciej. Natomiast wyrok Trybunału Konstytucyjnego ogromnie skomplikował pod tym względem sytuację Polski, bo ten wyrok jest uderzeniem w samą istotę porządku prawnego.
Ale wie pan, panie premierze, z całym szacunkiem dla instytucji Trybunału Konstytucyjnego, ale chyba nikt poważny nie wierzy w to, że Trybunał Konstytucyjny działa zupełnie niezależnie i ten wyrok musiał zapaść, no, przynajmniej za...
Na Nowogrodzkiej.
Pan dokończył za mnie, pan mówi o skomplikowanej sprawie, czyli co, Jarosław Kaczyński, czy obóz Zjednoczonej Prawicy, czy obóz władzy sam sobie komplikuje sprawę?
Wedle moich informacji, zarówno tych warszawskich, jak i brukselskich, Mateusz Morawiecki już w zasadzie wynegocjował parę tygodni temu z Komisją Europejską, że na przełomie listopada i grudnia te środki miały być odblokowane. Mhm. No, niestety, dzisiaj wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie, dlatego że Jarosław Kaczyński rękoma Trybunału Konstytucyjnego postanowił wywrócić stolik, to znaczy uznał, że Komisja Europejska zaszła w tych negocjacjach o odblokowanie KPO tak daleko, że już się z tego nie wycofa. No jednak werdykt Trybunału ma bardzo przełomowy
mówiąc
charakter.
W skrócie, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki byli tak pewni swego po tych rozmowach Mateusza Morawieckiego w Brukseli, że i tak te pieniądze do nas popłyną, że stwierdzili, że Trybunał Konstytucyjny może nawet wydać wyrok, który no, nie stoi, delikatnie rzecz ujmując, no, w zgodzie z tym, co mówi Komisja Europejska.
Mateusz moim zdaniem nie był tego pewien i jestem przekonany, że nie jest entuzjastą tego wyroku. No, natomiast decyzja, jak zawsze, należała do Jarosława Kaczyńskiego.
Pani wiceminister, no z tego, co mówi Jarosław Gowin, wynikałoby, że Mateusz Morawiecki to trochę jest marionetką, nie bardzo ma coś do powiedzenia, że on tu się dogadał z Unią Europejską, Jarosław Kaczyński stwierdził, że Unia się z tego nie wycofa w takim razie, no to możemy im jeszcze dopiec. Czy Jarosław Kaczyński nie przelicytował, jak pani uważa, czy Unia rzeczywiście te negocjacje doszły tak daleko, że Unia już tych pieniędzy teraz nam nie wycofa?
Mateusz Morawiecki był popierany zresztą przez środowisko Porozumienia jako kandydat na premiera tego rządu po Beacie Szydło, między innymi dlatego, że miał poprawić relacje Polski z Unią Europejską, z instytucjami Unii Europejskiej. I wykonał ogrom pracy, żeby te stosunki poprawić, takiej pracy dyplomatycznej. Problem tkwi tylko w sytuacji politycznej Prawie i Sprawiedliwości, że za każdym razem, kiedy już był blisko porozumienia, to tak naprawdę Jarosław Kaczyński rzucał mu kłody pod nogi i powodował, że pewne działania, które były podejmowane w naszym kraju, niestety niweczyły cały wysiłek premiera właśnie w ułożeniu sobie prawidłowych i takich relacji z Unią Europejską, które by wzmacniały polską pozycję w Unii Europejskiej. Bo o co my tak naprawdę walczymy? Nie walczymy o to, żeby z Unii Europejskiej wyjść albo żeby z Unią Europejską być na wojnie, tylko o traktowanie interesów naszego państwa równorzędnie z interesami innych państw, a wręcz oczywiście w interesie naszego państwa jest zabieganie o jak najlepsze odzwierciedlenie interesów naszego państwa na arenie europejskiej. I myślę, że tutaj ponieśliśmy, rząd Prawa i Sprawiedliwości poniósł ogromną klęskę. To, co widzimy na przestrzeni wyroków wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej, czy teraz w stosunku, ten najnowszy z karą dzienną w stosunku do kopalni, elektrowni w Turowie, to wszystko pokazuje, że no w zasadzie wszystkie te wysiłki poszły na marne. Trzeba też jasno sobie powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny nie orzekał do końca o wyższości konstytucji nad prawem unijnym, tylko nad pozatraktatowymi środkami. Tu głównie chodziło właśnie o wymierzenie dział w Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podważenie możliwości jego kształtowania jakiejkolwiek polityki w naszym kraju. I tutaj też porównywanie z pozostałymi krajami, w których wyroki zapadały, no niestety no nie jest do końca prawdziwe i prawidłowe, właśnie ze względu na to, że tamte wyroki dotyczyły relacji pomiędzy konstytucjami bądź innymi ustawami zasadniczymi w tych krajach, a prawem unijnym, a nie środkami pozatraktatowymi. Więc tutaj też trzeba powiedzieć, że istnieje pewnego rodzaju dysonans pomiędzy tym, co komunikuje swoim wyborcom Prawo i Sprawiedliwość, a tym, co się tak naprawdę stało. Trzeba pamiętać, że ten wniosek do Trybunału pochodził od Mateusza Morawieckiego, ale był wnioskiem z tezą i taką też tezę potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Jak się prześledzi te pytania zadane Trybunałowi, no to każdy pomyśli, że no nie sposób na nie inaczej odpowiedzieć, jak odpowiedział Trybunał Konstytucyjny. One po prostu są, sugerują pewną tezę.
Pani minister, na koniec zapytam, jakie dalsze plany, dalsze losy porozumienia mówiło się przed kilkoma miesiącami, wtedy gdy odchodziliście o jakiejś potencjalnej koalicji z PSL-em. Jak dziś przedstawiają się plany porozumienia? Z tego, co widać po waszych mediach społecznościowych, skupiacie się bardziej na Polsce lokalnej, na samorządach. Jakie dalsze plany porozumienia?
Cały czas te plany są takie same. Budujemy środowisko centroprawicowe właśnie we współpracy z tak zwanymi konserwatywnymi samorządowcami, we współpracy z Koalicją Polską na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym i wszystkimi środowiskami, z kołem parlamentarnym Polskie Sprawy, ze wszystkimi środowiskami, które tak naprawdę chcą dzisiaj takiej nowej jakości polityki pomiędzy tymi dwoma zwaśnionymi plemionami, jak te reprezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość czy Platformę Obywatelską. Nie chcemy Polski Kaczyńskiego, nie chcemy Polski Tuska, chcemy Polski, która będzie takim rozważnym, ale i silnym partnerem na arenie europejskiej, międzynarodowej i będzie budowała swoją podmiotowość w oparciu o wartości, które są nam bliskie, wartości takie prawicowe, centroprawicowe, które reprezentujemy. Też trzeba sobie powiedzieć jasno, że wyszliśmy z koalicji rządowej i ta podmiotowość partii, porozumienie musi zostać na nowo odbudowana. Widzimy pewien progres i efekt ciężkiej pracy, czyli te najnowsze sondaże już oscylują w okolicach 1-2% poparcia. Nasz docelowy model to jest model koalicyjny, czyli będzie dobrze, jeśli porozumienie będzie dysponowało głosami powiedzmy 3-4% społeczeństwa i będzie w stanie wzmocnić właśnie ten centroprawicowy blok w taki sposób, żeby móc w przyszłości po wyborach budować nowy rząd, bardziej taki rozważny, mający na celu właśnie takie z jednej strony obronę tych konserwatywnych wartości, ale z drugiej strony bardzo takie zdroworozsądkowe podejście do gospodarki i troszkę mniej jednak socjalizmu, a więcej przedsiębiorczości i rozwagi.
Ja mam jeszcze jedno pytanie do pani minister. Jak mówi pani, nie chcecie Polski Kaczyńskiego, super, pochwalamy, też nie chcemy Polski Kaczyńskiego, nie chcemy Polski Tuska, też pochwalamy, też byśmy nie chcieli Polski Tuska. No dla nas przy okazji ostatnich wyborów no takim spostrzeżeniem ciekawym było to, że nie mamy na kogo głosować. I teraz pytanie jest do pani środowiska, w takim razie z kim ewentualnie można tę koalicję zawiązać po wyborach? No jeżeli nie z Kaczyńskim i nie z Tuskiem, to z kim?
To oczywiście jeszcze czas pokaże, dlatego że w zależności od tego, kiedy będziemy mieli wybory, ta sytuacja na scenie politycznej może ulec jakiemuś przeobrażeniu. Widzimy dzisiaj dekompozycję obozu Zjednoczonej Prawicy. W zasadzie Zjednoczonej Prawicy dzisiaj nie ma. Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo duże problemy z utrzymaniem jedności, jednomyślności, a to cechuje polityków Prawa i Sprawiedliwości, że tam nie można sobie pozwolić na żadne własne zdanie, żadne odrębne stanowisko, bo automatycznie jest się usuwanym z tego grona. Jeśli by doszło właśnie do dekompozycji zarówno tej prawej, mocno prawej strony sceny politycznej, jak i też widzieliśmy takie same tendencje w ramach Platformy Obywatelskiej, w której też część oczywiście środowiska jest bardzo zadowolona z powrotu Tuska, ale część nie chciała tego powrotu Tuska, wie doskonale, jakim paliwem dla Prawa i Sprawiedliwości jest osoba Donalda Tuska, to ja myślę, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób też zmienić tą polską scenę polityczną i zlikwidować troszkę ten duopol, który funkcjonuje od wielu lat. Duopol, który, podkreślam, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie popełnił wiele błędów i popełnił bardzo dużo takich szkodliwych decyzji, które dzisiaj, za które dzisiaj płacimy. Widzimy, że jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to oczywiście gonimy Europę, ale mamy bardzo duży problem z energetyką, z transformacją energetyczną, która nas dzisiaj będzie niestety ciągnąć w dół. Brakuje takich śmiałych poczynań, które wywindują naszą gospodarkę na ten sam poziom, na którym są te gospodarki wyżej rozwinięte. Ja tutaj muszę powiedzieć, że ja też jestem osobą, która od wielu lat borykała się z tym problemem właśnie nieposiadania tego właściwego adresata moich zapatrywań na scenie politycznej i szczerze mówiąc wiążę bardzo dużą nadzieję z powstaniem nowego środowiska, na które i ja również z miłą chęcią oddam swój głos.
Mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Dziękujemy pani bardzo serdecznie za rozmowę. Była z nami Anna Kornecka, była wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dziękujemy i do zobaczenia.
Dziękuję, miłego dnia.
Dziękujemy wzajemnie. A my pokażemy państwu teraz rysunek przygotowany przez naszego rysownika Andrzeja Patalona odnośnie tego projektu odejścia, tej informacji odejścia Jarosława Kaczyńskiego. Pokażmy państwu dzieło Andrzeja. Widzimy, Andrzeju, jak chcesz skomentować te sukcesy Jarosława Kaczyńskiego.
Lista sukcesów Jarosława. To, co mu tutaj nie pasowało, to obniżenie akcyzy, no to skreślił. No, Jarosław odejdzie, ale będzie po prostu niszczył Polskę dalej w cieniu i tak bez odpowiedzialności. Także to chyba o to w tym chodzi.
Mamy nadzieję, że niestety może nie o to, że może dalszy koniec.
Chodzi o to, ale może mu się nie uda.
Że
nie, to jest tak nadzieja. Jest.
Że te kalkulacje mu się nie udadzą, no bo czy będą te przedterminowe wybory? Dziwne to odejście na początku roku. A. To jest jakaś taka informacja. No, czy rzeczywiście te swoje, tych swoich, tu chciałem jakiegoś innego słowa, no ale to powiedzmy tych swoich kolegów z partii, musi jakoś bardziej ogarnąć, przycisnąć, żeby zdyscyplinować za dużo tych spółek Skarbu Państwa?
Nie wiem, jako naprawdę trudno rozstrzygać czasami Jarosława Kaczyńskiego i jego zagrywki, ale na pewno pewne jest to, że to jest człowiek, który raz zdobytej władzy nie będzie chciał oddać. Kiedyś było to słynne TKM, prawda? No i kaczyzm, no i to jest właśnie idea czy istota władzy PiSu. No zdobyliśmy władzę i teraz będziemy się trzymali za wszelką cenę, wszelkimi również niegodziwymi sposobami będą starali się utrzymać władzę, choćby to, o czym mówiła pani minister, bo to jest fakt, że rzeczywiście mistrzowie są PR-u, to trzeba powiedzieć, naprawdę nauczyli się, zrobili, znaczy tak jakby dobrze odrobili lekcję po tym 2005-2007 roku, kiedy rządy im się nie udały. Postawili na znakomity PR i oni potrafią teraz sprzedać dobrze to, co robią, a po cichu gdzieś tam kręcą lody i robią przeróżne niegodziwości, za które rzeczywiście zapłacą przyszłe pokolenia Polaków, bo oni niszczą Polskę, zadłużają na potęgę, chociaż tego nie widać, tak?
To też schowali.
No, w budżecie
jak to się
jest...
nazywa? Księgowość?
Kreatywna księgowość.
Kreatywna księgowość taka teraz jest uprawiana.
Dokładnie, także
przez PiS.
A to, co pani minister powiedziała, rzeczywiście transferują poza kontrolą parlamentu środki ogromne, idące w miliardy złotych, środki, które mogą, no bez można powiedzieć żadnej kontroli, tak, wydać na swoje potrzeby, chociażby
tego
na potrzeby wyborcze.
Nie ma tego liczonego w
długu. Choćby po to, żeby sobie właśnie kupić kolejne zwycięstwo w następnych wyborach i dalej niszczyć Polskę przez kolejne lata.
No ale o tych podwyżkach jest coraz głośniej, jak już Radio Maryja nawet zrobiło materiał, no to już coś tam jest nie tak. Ja nie wiem, co to tam się, czy jakieś nie zgrało się, że zrobili materiał, ale jednak usunęli, przestraszyli się.
Ja myślę, że jeżeli Radio Maryja krytykuje rząd, to co to znaczy? To
chcemy
znaczy,
że
wkrótce więcej,
więcej
siana dostanie ksiądz Tadeusz Rydzyk. To o to chodzi. Także w tym momencie
są podwyżki, no to przecież i koszty im rosną.
A jakże, no.
Muszą być większe środki. Pokażemy państwu teraz nasz materiał, którego mam nadzieję jutro nie będziemy usuwać o tych podwyżkach. Okay. Przygotował go redaktor Cezary Kłosowicz. No, niestety podejrzewam, wydźwięk jest podobny jak w Radiu Maryja, że te podwyżki są i niestety będą. Także wracamy po tym materiale.
Benzyna po 6 zł, autogaz po 3 zł, coraz droższa energia elektryczna, a do tego można spodziewać się podwyżek podatków. Ceny energii rosły w ostatnich latach, jednak od stycznia podwyżki mogą być jeszcze większe. Jeden z dostawców energii elektrycznej już ubiega się o zwiększenie cen o 40%. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to wzrost kosztów o około 350 zł rocznie. Skąd podwyżki? Wiceminister aktywów Maciej Małecki obwinia Unię Europejską i Rosję. Wczoraj stwierdził, że podwyżki są efektem radykalnych wzrostów kosztów emisji dwutlenku węgla spowodowanych polityką klimatyczną Unii oraz spekulacyjnej gry dostawami gazu ziemnego przez Władimira Putina. Ceny gazu ziemnego również rosną. PGNiG już 3 razy w tym roku podnosiło taryfy, co zniwelowało obniżki z zeszłego roku. Głośnym echem odbiła się sprawa kilkudziesięciu gmin, w których spółka Gaz Energa podniosła ceny niemal 3-krotnie do 22 groszy za kilowatogodzinę, podczas gdy gospodarstwa obsługiwane przez PGNiG płacą 8 groszy. Firma tłumaczy, że kupuje gaz od PGNiG na giełdzie, a tam ceny znacząco wzrosły. Niestety również PGNiG zapowiada kolejne podwyżki od przyszłego roku. Ceny paliw osiągają rekordowe poziomy. Za olej napędowy już w niektórych miejscach trzeba zapłacić ponad 6 zł. Autogaz kosztuje ponad 3 zł. I choć Jarosław Kaczyński zna sposób na niższe ceny paliw...
Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez to spadłyby ceny benzyny.
To rząd nie chce z tego pomysłu skorzystać. PiS planuje natomiast podniesienie akcyzy na alkohol i papierosy, tak by zabrać Polakom kolejne 4,5 miliarda złotych. Sławomir Dudek z Forum Obywatelskiego Rozwoju przewiduje, że rząd będzie dalej podnosił podatki, by sfinansować rosnące wydatki budżetowe. Te wydatki rosną bardzo szybko, głównie poprzez gigantyczny fundusz przeciwdziałania COVID, który jest takim rajem wydatkowym naszego rządu. Ale sytuacja, że takie wielkie wydawanie jest możliwe, nie będzie trwała wiecznie. Rząd tymczasem mówi coś w rodzaju chwilotrwaj, i wydaje dalej, nie licząc się z zagrożeniami.
No właśnie, jak to jest z tymi podwyżkami? Rząd mówi, że to tam taka sytuacja na rynku, że w PGNiG-u nie podnoszą, że nie bardzo możemy coś zrobić, że taka sytuacja, tak jak mówię, no a widzimy na przykład LPG, to praktycznie z zeszłym rokiem w porównaniu to 100% poszło. Tam był poniżej 2 zł, tam 1,70 zł, teraz jest już 3,20 na niektórych stacjach, o benzyna także idzie. No,
ponad 6 zł, tak.
Idzie jak to jest? Rzeczywiście ten rząd nie może nic zrobić, bo to Rosja sobie gra, takie są ceny i tak dalej, czy można by było coś z tym zrobić?
No jakoś Jarosław Kaczyński uważał, że za rządu Tuska można było coś z tym zrobić, a teraz jakoś chyba już nie można zrobić tego samego. Także no...
Może Tusk miał większą władzę po prostu w Polsce i jak Tusk rządził, to mógł to zrobić, a Kaczyński no, ma taką słabą władzę, że...
Kaczyński,
może
był jakiś Kaczyński powiedział, że obniżyłby.
Jakby rządził.
Tak, no teraz rządzi... I nie obniża.
Widać, nie obniży.
Nie ma ani odwagi, ani odpowiedzialności.
Człowiek bez, no bez tego. Już nie ale
jak to jest?
Poza akcyzą można by obniżać VAT, no bo przecież jest ciągle tymczasowo podwyższony na 10 lat. Też nie będzie. Bo jeszcze mówią, że jak obniżą, teraz mówią, że jak obniżą akcyzę, to nie obniżą się ceny, bo dystrybutorzy to sobie zwiększą marżę. Tak.
A Orlen taki no, widać, wspaniały dystrybutor.
Widać Orlen, jakoś... widać tak też i PGNiG. Chyba
ale
też
zobaczcie,
takie
jak kłamią, bo są informacje, że firmy te gazowe pracują na marży 0,3%, tak jakby zyskowności, nie? Te duże firmy mają. No dla mnie to jest jakaś informacja też taka, wiecie, PR pod ludzi, nie? Że no nie możemy obniżyć, bo zobaczcie, jak te firmy upadną, bo zarabiają w tym momencie 0-3%, czyli praktycznie są na skraju, można powiedzieć, wydolności finansowej, a zaraz bankrutują, jeżeli nie podwyższymy, tak? Cen paliwa. A przecież te firmy szastają pieniędzmi często na lewo, na prawo, no naprawdę, no nie jest takie niezbyt konieczne
reklamują
dla funkcjonowania
jakieś polskie
państwa
sporty
rzeczy.
Przeróżne, przecież to te wszystkie spółki.
Tak, chodzi o to, że to państwo funkcjonuje w ten sposób, że ściąga ogromne pieniądze, tłumaczy się, że no musimy, bo funkcjonowanie państwa kosztuje, bo przecież ledwo przędziemy, a tak naprawdę te pieniądze są marnowane na potęgę. Marnowane na potęgę. Jeżeli by zrobić tanie państwo, o którym nieraz mówimy, tak? Kilka ministerstw najważniejszych, porozganiać te wszystkie właśnie fundusze, fundacje, spółki Skarbu Państwa, te rady zmniejszyć do jakiś tam minimum i dawać tam nie takie wynagrodzenia po kilkadziesiąt tysięcy, tylko jakieś rzeczywiście, jak ktoś przychodzi i coś robi, no to ma wynagrodzenie stosowne do pracy, a nie tylko synekurę za stanowisko, to przecież okazałoby się, że nagle mamy dużo pieniędzy, i możemy zmniejszyć podatki, zmniejszyć akcyzy, bo nie potrzebujemy w tym momencie do zbilansowania budżetu tyle zabierać.
Ale
ludzi.
Co chwilę pan Morawiecki znajduje tu dziesiątki miliardów, ale ciągle jakoś jednak za mało, to ja nie wiem.
No właśnie też mnie to już zadawaliśmy, pamiętam pani Korneckiej to pytanie, jak to jest z tym Polskim Ładem, bo to miało być miliardy, tam 720 miliardów dla Polski, no a cały czas słyszymy o tych podwyżkach z Polskim Ładem, podatków, składki zdrowotnej, coś tam, to mieliśmy dostać pieniądze z Unii, a to ma od Polaków.
Nie, no jest, to, jest ta kwota wolna, to też trochę się jakoś tam bilansuje, powiedzmy. Przynajmniej no, rząd twierdzi, że dzięki temu nam, no, ludzie zyskają tam parę dziesiąt miliardów w sumie, no ale znalazł 80 miliardów, to jeszcze więcej to w ogóle czad. No ale tymczasem właśnie składka zdrowotna musi wzrosnąć, akcyza musi wzrosnąć, różne inne rzeczy muszą wzrosnąć. No przy wzroście cen oczywiście też te podatki, które są procentowo wyrażone jak VAT, no to też jest większy wpływ do budżetu. Także no i jeszcze musimy się zapożyczać tu i ówdzie, na przykład
nawet w Chinach.
Także no coś tu się widać nie dodaje. Wspomniany Sławomir Dudek z Forum Obywatelskiego Rozwoju w ogóle uważa, że 350 miliardów długu jest całkowicie poza kontrolą, gdzieś poukrywane.
Ukrywane, tak.
Czyli to jest taki roczny budżet, tam niecały, powiedzmy.
No, ale to pokazuje, jak można powiedzieć, jak Jarosław Kaczyński, no, który przecież tym steruje, no i Mateusz Morawiecki, który prawdopodobnie jest jego marionetką, jak to są ludzie nie tylko bez sumienia, ale bez jakiejkolwiek bojaźni, obawy, bo przecież to, co oni robią, to jest no, przestępstwo, można powiedzieć, to jest zdrada narodu. Oni powinni za coś takiego, za takie niszczenie państwa, za takie, można powiedzieć, omijanie rzeczywiście procedur konstytucji, chociażby właśnie wyciąganie pieniędzy.
To też nikt zwraca uwagę co chwilę, jak te wszystkie dokładnie wydatki są poza budżet wypychane, żeby je gdzieś poukrywać.
Tak, tak. Ci ludzie powinni za coś takiego, moim zdaniem, naprawdę ponieść surowe konsekwencje.
Ale to ten tylko, maile Dworczyka pokazują, że będzie... oni się nie przejmują jakimiś długofalowymi konsekwencjami. Oni myślą tu i teraz, jak to PR-owo wykorzystać, kogo tam zapytać, o co powiedzieć, jak sprzedać to Polakom. Tak narzekałeś na te spółki Skarbu Państwa. Widziałem ostatnio na Twitterze reklamę jakiejś czytelni takiej. Było napisane, skąd pisowcy sięgają po książki. Spółki Skarbu Państwa. Taka reklama, no także nie można się tak pozbywać, no bo wtedy wysiadło czytelnictwo w PiS-ie. Porozmawiajmy troszeczkę o tej gospodarce polskiej, bo ona taka... Wspaniała jest tam, minister Morawiecki teraz pisze jakieś artykuły, będzie
całym
na całym świecie
będzie PR
rozsyłał, jak to będzie wspaniałe w Polsce, a Business Insider donosi, że Polska spada w rankingu gospodarek. Byliśmy tam przed dwoma latami chyba na 22. miejscu, sam zanosiło się, mówiliśmy, że awansujemy na 21., a okazuje się, że spadamy, że wyprzedzi nas Iran, ten, z który ma sankcje od Stanów Zjednoczonych od kilku lat, także jakoś no nie jest chyba tak różowo.
No, ci, którzy rzeczywiście obiektywnie badają gospodarki i porównanie robią gospodarek światowych, no, pokazują, że polska gospodarka nie jest gospodarką, która jest na ścieżce szybkiego i wielkiego i wysokiego rozwoju, tak? I że u nas jest cud gospodarczy lepszy niż w Niemczech po II wojnie światowej, tak? Kiedy no, o tym ostatnio mówiliśmy.
Najlepszy od czasu zaborów.
I najlepszy od czasu zaborów. Natomiast premier Mateusz Morawiecki właśnie jako dobry PR popełni pewnie teraz serię artykułów, które będą drukowane po wszystkich najważniejszych periodykach na świecie i wszyscy będą myśleli, no w tej Polsce to jest super.
Dzieje się,
dobrze, ludzie na
ale
pewno są szczęśliwi.
Ale niemiecki,
tak?
No to zapewnił, że praktycznie ta niemiecka gospodarka od już, no nie wiem, 60, 70, 80 już prawie lat, teraz można powiedzieć, jest najlepsza w Europie, największa, no a ten nasz cud, to co tak zapewni, że mamy największe dopłaty, nie wiem, te socjale.
Nie no, może
czy też efektem, będziemy mieli mocniejszą gospodarkę od niemieckiej?
Efektem powinno być w takim razie to, że to Niemcy zaczną przyjeżdżać do Polski.
Pracować.
Pracować, tak? Albo myć te polskie samochody produkowane w Polsce, dobre, znakomite, najlepsze na świecie samochody.
Nie, może to trzeba czytać tak, że my teraz będziemy mniej więcej na poziomie niemieckim z po wojnie.
O, i to niewykluczone, że o to im chodziło. Trochę lepiej niż a Niemcy w latach 50. powiedzmy.
No, może tak będzie. To będziemy pewnie, zaraz nas oskarżą z kolei, wiesz, o jakiś holokaust, takie rzeczy, o II wojnę światową, jak będzie tak kraina mlekiem i miodem płynąca, jak w Polsce.
Może nie idźmy w tym kierunku.
Jak to jest z tą polską gospodarką? No bo tutaj jesteśmy niby na 23 miejscu, tak dosyć wysoko by można by powiedzieć, ale okazuje się, że jeszcze w tym rankingu jest taki ranking, jak to się odnosi do obywateli.
Poziom życia obywatela, tak, i zamożności.
Poziom życia właśnie siły obywateli. Nabywczej. Tutaj to nie jest do końca PKB na osobę, bo oni tam obejmują takie rzeczy, które trafiają do oligarków, właśnie do spółek Skarbu Państwa. Ten dochód jest odejmowany, tylko taki, no powiedzmy, jak ludzie są zamożni, na ile ludzi stać, tak? No
i co, tu tam jesteśmy, też pukamy do 20?
Nie, właśnie spadamy. Jesteśmy w pierwszej 50. 43 miejsce.
Na ile krajów liczonych? 44?
Nie wiem, ale tam jesteśmy w takich okolicach takich, no, geograficznych, no ale powiedzmy zawsze te kraje były biedniejsze, jakaś tam Słowacja, Węgry i tak dalej, to w takich okolicach jesteśmy, a tutaj no to za wielki sukces to nie jest chyba, bo zawsze byliśmy gdzieś w takiej okolicy.
Tak, no choćby to porównanie, o którym ostatnio było w programie, jak pastor Paweł Hejcki mówił, no o tym, że ta benzyna jednak w Polsce jest 4 razy droższa niż w całej Europie Zachodniej, tak? No bo tutaj się ludzie oburzają, jak to przecież w Niemczech jest droższa benzyna, tak?
Na czacie, ale oni mogą takie kupić 3 czy 4 razy tyle, tak?
No właśnie o to chodzi, o to chodzi.
Jak będzie? Czy rzeczywiście te podwyżki są, te protesty, bo to też co Business Insider pokazuje, że no skoro w Polsce jest tak wspaniale, jak oni piszą, no to dlaczego w kółko mamy protesty medyków, tak? Służb, teraz były pracowników skarbówki, tak? Sądów. Nauczycieli, tak? Podwyżki, teraz będzie i alkohol. No to czy rzeczywiście ludzie zaczną tak protestować, znienawidzą ten PiS i dlatego oni chcą tych wyborów? Znaczy być może chcą, bo to nad tym dywagujemy. Czy gdzieś tam ludzie rzucą jakieś dodatkowe 500+, powiedzą, że no tak jest, bo Rosja zła, bo musimy, bo Unia zła i to tak będzie drogo. Te podwyżki przewrócą rząd PiSu, jak myślicie?
Mogą być właśnie dwie strategie. Albo już się tego nie da utrzymać i po prostu Jarosław Kaczyński chce tę władzę oddać komuś, żeby ten ktoś się tym martwił tym krachem, jaki może nadejść. Albo faktycznie Jarosław Kaczyński uważa, że będzie miał teraz systematyczny spadek notowań, więc woli sobie wygrać jeszcze teraz w ostatniej chwili te wybory, zanim nadejdzie taka sytuacja, żeby je przegrał. No, tu niestety aż takich danych nie mamy jak Jarosław Kaczyński. On oczywiście może się mylić też w swoich strategiach, no ale no, takie widzę jakieś racjonalne, ewentualne powody, gdyby chciał przyspieszonych wyborów.
Też myśleli chyba, że wygrają te przyspieszone wybory, przegrali. Jak, Michale, twoim zdaniem, jak ty obserwujesz Polaków, takie sondaże będą głosować jeszcze na PiS?
Ludzie są wkurzeni nie tylko na Kościół, ale i na PiS, także no już teraz był ostatni sondaż, chociaż ja tam do sondaży wielkiej wagi nie przywiązuję, no ale był sondaż, w którym PiS już przegrywa, można powiedzieć w sumie, tak, PiS przegrywa z tą koalicją, która może być przeciwko niemu. Tak jak pani minister powiedziała tutaj, na pewno będą też, oni patrzą na sondaże, tak, i będą reagowali stosownie do sondaży. Jeżeli będą widzieli, że rzeczywiście mają tendencję spadkową, no to mogą się zdecydować szybko na wybory, dosypanie gdzieś tam jakieś tam parę tych marchewek wyborczych, straszenie, czy kiełbasy wyborczej. Tak, żeby jeszcze spróbować te wybory teraz wygrać. Natomiast generalnie, no, oni rzeczywiście zniszczyli. Są podziały i w społeczeństwie wielkie, prawda? No i ten socjalizm, który jest, który przecież polega na tym, że trzeba jednym zabrać, żeby innym dać, często takim, którym no, nie powinno się dać, może nie często, no, ale są też takie warstwy społeczne. I w tym momencie teraz plany kolejne podwyżek podatków, czyli będzie to uderzenie w przedsiębiorców, gdzie rzeczywiście no, to nie jest tak, że jest teraz Eldorado. Owszem, niektóre branże się dobrze trzymają, ale niektóre branże sobie słabo radzą i w tym momencie PiS doprowadzi do tego, że naprawdę, ja tak przynajmniej uważam, że czekają nas trudne czasy. Inflacja, już mamy pierwszą podwyżkę stóp procentowych i prawdopodobnie to nie jest ostatnia podwyżka stóp procentowych, czyli te akcje kredytowe, które były rozbudzone, ludzie pobrali kredyty, teraz okaże się, że te kredyty są dużo droższe, bo to może być na racie miesięcznej kilkaset złotych więcej na obsługę jakiegoś tam kredytu zaciągniętego. No i co? Trzeba teraz więcej wydać na kredyt, a jest wszystko droższe, bo przecież ceny są o wiele droższe, o kilkadziesiąt procent. Nośniki energii poszły w górę, ale przecież i żywność jest dużo droższa. No, jachty być może troszkę staniały, to nie wiem. Ale to my jachtów nie kupujemy?
Chyba też nie.
Czy też poszły w górę jachty?
Karma no dla tego. Kotów, to trzeba by było.
W każdym razie...
Na jachcie chyba nie pływa.
W każdym razie nie czekają nas niestety dobre czasy, chociaż chcielibyśmy się zapewne mylić w tych ocenach, ale no, trzeba się szykować na jakieś poważne tąpnięcia.
Porozmawiamy.
Koje społeczne, kolejne grupy protestują, przecież też trzeba je albo jakoś, nie wiem, spacyfikować, albo im dać. Albo im dać. A żeby im dać, to trzeba skąd wziąć. A żeby wziąć, no to przecież trzeba zabrać, albo wydrukować. A jak wydrukować, no to od razu napędzamy automatycznie inflację.
Smutna jest ta pisowska taka mentalność, która przebija też z tych projektów ich, jak coś drożeje, no to oni nie myślą właśnie tak, jak mówiliście, żeby coś obniżyć, podatek, akcyzę, tak, czy VAT na przykład, tylko co mogą w ostateczności zrobić? Dopłatę, tak? Mhm. No to dopłacą tam, nie wiem, rolnikom. Czy tam dopłacą, teraz był jakiś projekt, żeby najbiedniejszym gospodarstwom tam dopłacić za ten gaz, czy za prąd, już teraz nie pamiętam, te dopłaty, tak? No ale to jest też w rzeczywistości sztuczny pieniądz, no bo skąd dopłacą? No z pieniędzy budżetowych, czyli z nas wszystkich, czyli wszyscy się teraz będziemy składać, no to nie obniżymy, tylko jakby te wydatki dalej są generowane, tak?
Poza tym wykonanie każdej dopłaty generuje koszty związane z obsługą tej dopłaty.
Dokładnie.
Ilu można zatrudnić kolejnych można powiedzieć, pociotków czy sympatyków PiSu. No i no, też im trzeba zapłacić za realizowanie tych dopłat albo za siedzenie w spółkach Skarbu Państwa czy w jakichś fundacjach, które będą pilnowały, jak tam te dopłaty są realizowane.
No, niestety rząd ma takie nastawienie, że nie patrzy na to, żeby budżet obywateli był spoko, tylko żeby budżet państwa był jak największy i tym się zajmuje, a to nie powinien być cel państwa. Państwo powinno przede wszystkim się troszczyć o obywateli. Jeśli budżet obywateli będzie dobry, no to budżet państwa nie musi być wysoki, bo to jest tylko przerzucanie pieniędzy. Po drodze część ginie, jest marnowana.
Ale to wiesz, PiS się bardzo troszczy o obywateli. Sam mówiłeś niedawno w materiale, jak tam w Krośnie, zdaje się, Jarosław Kaczyński, tak? Mówił, że jak to są wielkie różnice, jak to teraz będzie wspaniale właśnie polskim obywatelom się żyło w Krośnie.
Wszyscy będą mieli porówno.
Już nie kończmy tego. Okay. Teraz chwila dla waszych głosów, sami swoi. Witam, była piątka dla zwierząt, teraz czas na szóstkę dla paliw.
O, albo siódemkę niedługo.
Może, nie wiem, może no będzie jakiś taki rower plus, każdy będzie dostanie rower od PiSu, żeby
jeździć. W Chinach.
I wtedy, wiesz, ceny paliw już nie będą tak dla ciebie takie ważne, jak będziesz musiał, nie wiem, jeździć rowerem w zimie.
A po południu siadasz na rower w domu, który masz podłączony do dynama.
O.
I kręcisz, żeby
nie potrzebujesz
mieć
prądu.
Prąd.
Dokładnie.
I będzie program Mój Własny Prąd.
Rodzina na swoim. Swój prąd.
Tylko przy tym się emituje dwutlenek węgla, nie wiem, jak to będzie rozwiązane.
Nie wiem.
Zielony Ład. Zofia Skica. Ciotka Merkel odchodzi z polityki, to i Kaczyński odchodzi. Nie wiedziałem, że to aż tak zgodna para.
No nie, no to pani Merkel myślę, że też tak całkiem nie odejdzie, tylko no, przestaje być kanclerzem, ale myślę, że jakieś miejsce tam sobie znajdzie. Natomiast Jarosław Kaczyński to cały czas w polityce
od
dłuższego czasu tak działał, że tam nieważne, czy miał stanowisko, czy nie, no to tam...
Władzę realną sprawował.
Władzę sprawował, tak. Także tutaj to myślę, że to się nie zmieni.
Krzysztof Koczakowski. Na 100% Kaczor będzie dalej wydawał polecenia, tyle tylko, że teraz spoza kulis nie wierzył, by ustępował z rządu i już się nie wtrącał. To niemożliwe, on nie odda władzy.
No, bo nawet i teraz no, w sumie wydawał polecenia spoza kulis, no bo przecież nie jako minister wydawał polecenia premierowi. No.
Albo jak to powiedział pan Gowin o Trybunale Konstytucyjnym, to nie wiem, czy ma jakieś takie prerogatywy minister, czy on jest chyba nawet wiceministrem, nie? Do spraw bezpieczeństwa, żeby zarządzać Trybunałem Konstytucyjnym, coś...
Jak widać, nie są takie potrzebne te prerogatywy.
Oberministrem.
Jest też kolejny artykuł na Business Insider ciekawy. Otóż odezwał się człowiek, który stoi za zakazem handlu w niedzielę. Mhm. Ma kolejny fajny projekt.
Tak.
Nie wiem, czy słyszeliście.
Tak, ten
projekt... Za długo sklepy pracują w Polsce, okazuje się.
Jest za dobrze i za dużo zarabiamy i trzeba po prostu pracować krócej.
W niektórych krajach to jest pan Alfred Bujara, tak się on nazywa, to jest szef sekcji handlowej NSZZ Solidarność. Mówi, że w niektórych krajach tam po godzinie 20, nawet 21 można otworzyć tylko malutki sklep, a w dużych to nie można pracować.
No najlepiej on by chciał, żeby sklepy były do 18 czynne. Czyli rozumiem, że wszyscy pracujemy od rana do 17, 18,
a żeby na godzinę zarobić, wszyscy do sklepu.
Żeby zarobić na suchy chleb dla ten i szklankę wody, a później mamy pół godziny miskę wszyscy ryżu, na miskę ryżu, tak? Czyli zapieprzamy do 18, do 17.30 za miskę ryżu, a później wszyscy na pół godziny do sklepu.
Ale to wiesz, i wtedy te podwyżki nie będą tak widoczne, bo jak wpadniesz na pół godziny do sklepu, to tam nie bardzo coś zauważysz, co jest po ile. Jak będziesz musiał wszystko kupić w pół godziny, to wiesz. Też ma swój, to jest wszystko pomyślane.
Sukces.
Sukces, o widzisz.
A dziękuję. Może chodzi o to, żeby iść o 5 rano do sklepu?
O.
Do piekarni.
Ale to za wcześnie świeże też bułki. Źle chyba.
Właśnie nie wiem.
Nie wiem, będzie tak jak...
Na razie mówił chyba tylko o tych, że do późna.
Nie wiem,
od której.
Co wcześniej było dobre. Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, ciekawe, odpowiada mu. Nie popieramy tego pomysłu, to zła propozycja. Wydłużenie godziny pracy to wyjście naprzeciw oczekiwaniu konsumentów, no bo chyba nikt nie zmusza tych ludzi, żeby tam siedzieli w pustych sklepach. Szczególnie w okresie pandemii, gdy bezpieczeństwo i komfort klientów są szczególnie ważne, istotna jest możliwość zrobienia zakupów wygodnej dla konsumenta porze dnia. No właśnie, no bo chodzi o to, żeby przyjść i nie było jakiegoś wielkiego tłoku, tak? A tutaj jak będzie do 18, tak jak mówisz, skończą ludzie pracę 16-17, zanim dojadą, no to wszyscy się tam załadują do sklepu na pół godziny, no to te sprawy bezpieczeństwa pandemicznego to chyba nie będą tam przestrzegane.
Raczej nie. Nie, no generalnie to jest kolejny pomysł, który godzi w wolność. Wolność również prowadzenia biznesu, czy wolność gospodarczą. Jeżeli ja prowadzę swój biznes i załóżmy, mój klient oczekuje, że załóżmy, spotkam się z nim, nie wiem, w sobotę po południu, tak? No to w tym momencie ja mam do wyboru. Albo powiem klientowi, proszę pana, ja nie pracuję w sobotę po południu, szukaj pan sobie kogoś, kto pracuje w sobotę po południu i kto znajdzie czas, żeby się wtedy z panem spotkać, załatwić biznes. Albo okej, dobra, wyjątkowo, czy coś tam zmienię swoje plany, jakoś dostosuję się do klienta, tak? No i rozumiem, że na tym polega wolność prowadzenia biznesu, tak? Działań gospodarczych. Jeżeli sklep ma klientów, którzy chcą zrobić zakupy, załóżmy o godzinie 19 czy o godzinie 20, no to w tym momencie właściciel tego sklepu dogaduje się z pracownikiem, że pracuje na przykład na drugą zmianę, tak, ten pracownik, czyli od 14 do 22, czy tam od 13 do 21, lub pracuje za wyższą stawkę w tych godzinach późniejszych, tak, żeby ten klient był obsłużony. I w tym momencie wszyscy są zadowoleni. Klient, który akurat wtedy ma czas pójść do sklepu, albo tak mu pasuje, bo na przykład, nie wiem, pracuje w takich godzinach, że może pójść wieczorem, tylko do sklepu. No i pracownik, który pracuje w sklepie, właściciel sklepu, który sprzedaje i też ma z tego zysk. No dlaczego to zmieniać i dlaczego tutaj ingerować? Kolejny właśnie socjalizm, zabraniać ludziom, to jest zabranianie ludziom prowadzenia biznesu tak, jak chcą.
Ja pamiętam, jak wchodził ten zakaz, na Twitterze tam paru takich pisowskich troli obserwuję, jak zakaz tego handlu w niedzielę wchodził, to tak pisali, o, u mnie dzisiaj na mszy 30% więcej osób. Zakaz handlu w niedzielę działa. Tak
a
się
teraz,
tam cieszyli.
A teraz po roku
teraz,
czy po
nie
dwóch?
No ale właśnie, nie wiem, czy też po 18 będą na tym przechodzić, czy jaki jest
nie
pomysł?
No, znaczy myślę, że kolejnym być może pomysłem to jest obowiązek pójścia w niedzielę zamiast do sklepu.
Nie wiem, jak oni oceniają szczerość wiary tych ludzi, którzy tak...
Tak sobie, no, ale może to szczerość się nie liczy w ogóle, Czarek, ty myślisz o jakiejś szczerości. Tu chodzi o ilość, a nie tam szczerość, kogo tam to obchodzi. Ale tak sobie jeszcze myślę, bo skoro tak w Polsce jest wspaniale, tak najlepiej od zaborów, tego bezrobocia nie ma, nie? I tak no super jest po prostu. Jest taki sukces, jak to puszczaliśmy. No to jak człowiek by nie chciał pracować w tą niedzielę, no to może mógłby jakoś znaleźć inną pracę i nie pracować w tą niedzielę, jakby nie chciał, nie? No nie wiem, bo mówię, może to jest z tą sytuacją na rynku wspaniało, jest tak jak ze wszystkim, co PiS mówi i nie da się. Mhm. No ale jeżeli by było tak wspaniale, jak to PiS mówi, no to chyba ludzie, którzy by nie chcieli pracować w niedzielę, to mogliby poszukać innej pracy, żeby nie pracować.
Tak, właśnie powinno. Ja uważam, że każda taka ingerencja, zakazuje ci, państwo zakazuje na przykład właśnie pracować w niedzielę, albo państwo zakazuje pracować po 18. To jest niezdrowa ingerencja i wtrącanie się tam, gdzie po prostu państwo nie powinno się wtrącać. No jest to zwykły socjalizm.
Potem się tylko kombinuje, jak to omijać, jak to co tu zrobić.
A państwo później
się marnuje na te omijania energię i pieniądze, zamiast się zająć faktycznie...
Jak się ratuje z państwowe spółki, bo tam było, że ruch chyba jak rzeczami. Jest w jakimś sklepie, jak ruch SA jest
to stoisko,
to może, bo to wtedy jakoś pod pocztę coś tam podlega i wtedy to może jakoś działać, nie? I zaraz pewnie akcje ruchu gdzieś tam skoczą, nie wiem, czy to ma akcje, czy ale wartość na przykład, nie? Chociaż już upadało.
No to właśnie tak było, że to ruch jako pierwszy ominął tę ustawę i przecież państwo, które ustawę stworzyło, patrzyło na to przez palce, no bo Ruch to jest nasza, można powiedzieć, spółka, która jest po pierwsze obsadzona przez naszych kolesi, a po drugie zyski wpływają no jako dywidenda mogą wpłynąć do Skarbu Państwa, a kiedy inne firmy już, podmioty, które działają, można powiedzieć, na rynku, powinny działać na wolnym rynku, tak, podmioty prywatne zaczęły dostosowywać się do tej durnej ustawy, to co państwo robi?
Zmienia ustawę.
Ustawę trzeba uszczelnić, bo przecież nie może tak być, że nie nasi będą obchodzić to prawo.
Pokażemy teraz państwu fragment rozmowy naszej z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. To jest były wiceminister rolnictwa. Całość zobaczycie o godzinie 18:00, a teraz pokażemy fragment, jak on się wypowiada o swoim następcy, o panu Grzegorzu Pudzie, który był sprawozdawcą piątki dla zwierząt. Panie pośle, na koniec zapytam właśnie o ministra Pudę, bo piątka dla zwierząt, tak jak pan mówił, dlatego pan odszedł. PiS tej piątki nie wprowadził, czyli jakby się przyznał do błędów, no ale jednocześnie pana ministra wyrzucił, wszedł na pana miejsce minister Puda, który był sprawozdawcą właśnie tej piątki, czyli jest to jak moim zdaniem nagroda jednak za ten projekt. No pan nie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, poszedł pan do pana prezydenta Andrzeja Dudy, także też moim zdaniem akceptuje pan jakoś ten stan rzeczy. Jak pan ocenia właśnie z perspektywy roku całe to zamieszanie? Najpierw ta piątka dla zwierząt, wycofanie, jednak minister Puda na pana miejsce. Jak pan to widzi z perspektywy roku?
Wie pan, to jest złożona sytuacja i pewna niezręczność, tak jak wspomniałem na początku, krytykowania czy oceniania następcy. Czyny powinny wpływać na ludzką ocenę. Ja uważam, że ten czas, kiedy sprawowałem odpowiedzialność za sprawy rolne, był dla rolnictwa korzystny. Zresztą rolnicy, pierwszy raz to się zdarzyło w historii, a ja pamiętam wielu ministrów rolnictwa, że bronili swojego rolnictwa, przyjeżdżając do ustawy. Ale tekstu, który był całkowicie, jeszcze raz powtórzę, głupi, szkodliwy dla polskiej wsi. Nie wiem, kto go wymyślił, bo do końca nie było nigdy wiadomo, kto jest autorem. Minister Puda nie był autorem, był tylko twarzą tego projektu. Ale widocznie go akceptował, skoro zgodził się w tak złej sztuce teatralnej brać udział. Ten rok to jest rok zmarnowany. Bardzo wielu rolników w ten sposób ocenia. W bardzo dobrym programie rolnym Prawa i Sprawiedliwości, który był realizowany jeszcze rok temu, który zresztą dał wyraźne wsparcie ze strony wsi partii rządzącej, bo przecież i wybory parlamentarne zostały wygrane dzięki tej determinacji i masywnemu poparciu ze strony rolników. Również prezydent jest świadomy tego, że jest prezydentem dzięki głosom polskiego rolnictwa, polskiej wsi. Więc rolnicy negatywnie oceniają ten rok. Nie chciałbym zbyt daleko może brnąć w dywagacje, ale jestem, że również i zmiany kadrowe niedługo w tym obszarze się pojawią. Ze względu na to, że muszą być nowi ludzie z większym zaufaniem ze strony rolników do realizacji tych założeń planu dla polskiej wsi, który został zaprezentowany przez prezesa Kaczyńskiego. Nie sądzę i mówię to z całkowitą odpowiedzialnością, żeby pan minister Puda, który może ma jakieś inne kwalifikacje, inne umiejętności i kompetencje, których ja nie znam, ale nie sądzę, że byłby w stanie zrealizować jakikolwiek program dla polskiej wsi, bo tu już nie wystarczy program, jego zapisy szczegółowe. Musi być również zaufanie do osoby, która będzie to prezentowała. Wieś już nie da się nabrać na jakieś puste deklaracje. Tak jak powiedziałem, twardo chodzi po ziemi i oczekuję, żeby propozycje były bardzo, bardzo konkretne. Liczę na zmiany, ale to nie ode mnie zależy. Ja będę wspierał ten program, poprawiając go, doprecyzowując, tak żeby rzeczywiście służył polskiej wsi, bo zagrożenia nie wynikają z polityki wewnętrznej. Ona, jak sądzę, znam polityków również innych partii politycznych, wszyscy mają dobrą wolę, by wspierać rolnictwo i obszary wiejskie. Oczywiście tam sobie w szczegółach się pewnie różnią i sobie dogryzają. Natomiast zagrożeniem to jest Zielony Europejski Ład, czyli polityka Unii Europejskiej, która jak walec będzie szła przez wszystkie dziedziny gospodarki w Europie. Również te zapowiedzi, które zgłasza Komisja Europejska. Niestety, z przykrością mówię, że również komisarz z Polski, pan Janusz Wojciechowski, to są zapowiedzi niebezpieczne. To są zapowiedzi, które doprowadzą do istotnego zniszczenia rolnictwa, ograniczenia produkcji drożyzny. Europa stanie się importerem żywności, chociaż jest eksporterem. Odczują to konsumenci. Walka, przeciwstawienie się Zielonemu Ładowi, czy też takie kreowanie polityki narodowej, podkreślam to, narodowej, która będzie korygowała, łagodziła głupotę Unii Europejskiej, jest obowiązkiem władz państwa. Mam nadzieję, wierzę w to, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie tą partią zdroworozsądkową, logiczną, która będzie interesów narodowych broniła również przed tymi zakusami płynącymi z Brukseli w zakresie Zielonego Ładu. Programu niepoliczonego, programu szkodliwego, programu odrzuconego przez rolników europejskich, nie tylko naszych, przez rolników europejskich, którzy widzą, że w tej propozycji, która jest wymuszana, propozycja ideologiczna, zmieniająca aksjologię europejską, w tej propozycji rolnictwo może być wielkim przegranym.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Również mam nadzieję, że w sprawie tego Zielonego Ładu jednak będzie nas miał kto bronić, chociaż Prawo i Sprawiedliwość na razie akceptuje w większości te postanowienia. Mamy być zielonym państwem, zieloną energią chyba do 2050 roku, także to nie brzmi dobrze, tak jak pan powiedział, również dla polskiego rolnictwa. Z nami był Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Tak, bardzo dziękuję. To nie brzmi dobrze, natomiast ja mam zdanie odrębne w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Całość rozmowy z byłym ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim zobaczycie państwo o 18:00 dzisiaj. Idź pod prąd dogrywce. Co jeszcze nas czeka? Tak jak powiedziałem, o 18:00 dogrywka, o 20:30 studium Ewangelii Jana. Z nowości można już przeczytać wersję spisaną tego wywiadu na naszym portalu idźpodprąd.pl. Minister Puda nie jest w stanie wprowadzić zmian na polskiej wsi. Na koniec porozmawiajmy o gitarach. Pamiętacie państwo o naszej akcji wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, która nie jest usytuowana na żadnych spółkach Skarbu Państwa. Także co miesiąc zabiegamy o wasze wsparcie.
Nie dostanie też 3 milionów dotacji jak pan Bąkiewicz za to, że broni kościołów. Kiedy?
Nie mam żadnych rot.
Nie mam.
Tak jak
on, nie, ale chyba nie mam.
Ani marszów, także idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy, leci teraz animacja, zaraz zobaczymy, gdzie się zatrzyma. 395 osób, tak? Na 14 października, dzisiaj Dzień Nauczyciela.
Mhm. Także tak, możemy złożyć życzenia nauczycielom, którzy oczywiście lekko nie mają w tym kraju, bo po pierwsze jest to zawód...
Ale taki wspaniały minister to lekko nie mają?
No właśnie pod tym ministrem to myślę, że lekko nie mają, bo ten minister nie jest mądrym ministrem ani człowiekiem. Tak.
No omnibus to jest.
A, omnibus,
tak. Na energii nuklearnej.
Ale jest to ciężki zawód, szczególnie też w czasach, kiedy myślę, jakość wychowania w domach młodzieży czy dzieci, niestety trzeba tak powiedzieć, że spada. To już nie są te czasy, kiedy właśnie mówiło się o tym, że to jest człowiek starej daty, bo był dobrze wychowany. No teraz ludzie młodej daty, ze smutkiem muszę powiedzieć, są często wychowywani właśnie przez media, przez internet. Rodzice odpuszczają sobie tutaj swoje zadanie nadane im przez Boga przecież. No i nauczyciele się często muszą z tą młodzieżą użerać czy męczyć, także jest to trudny zawód, dlatego tym bardziej jest należny nauczycielom szacunek przy okazji tego Dnia Nauczyciela, jak i życzenia. A co do gitar, no to te 400 gitar na połowę miesiąca to jest taki można powiedzieć, taka nasza standardowa średnia z ostatnich chyba lat nawet już. Czyli jest dobrze, ale prosimy was o to, żeby ten finisz może nie był taki na ostatni dzień, na ostatnią godzinę. Jeżeli możecie, to zmieńcie tam z 30 na 20 któregoś swoją stałą wpłatę. No i też wszystkich widzów, którzy jeszcze się nie dokładali do tej pory do pracy telewizji Idź Pod Prąd, no zachęcamy, rozważcie tę możliwość. Nie chodzi nam o wielkie kwoty, chodzi nam o stałość i o to, żeby te 1000 gitar nam grało co miesiąc. To też daje nam takiego kopa mentalnego i zachętę wielką i rzeczywiście No bo wtedy wiemy, że warto dla was pracować, że jesteście cały czas z nami, pomimo tego, że no w kraju nie jest może tak cudownie, nie zawsze mówimy zachęcające i dobre rzeczy, no bo te komentarze często są takie pesymistyczne, ale to, że trwacie z nami, to nam rzeczywiście dodaje skrzydeł.
Także idźpodprąd.pl/wsparcie, tam możecie znaleźć informacje, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Przypominamy was także o subskrypcji naszego kanału, o polubieniu naszych produkcji, to wpływa, o komentowaniu, także to wpływa na popularność tego, co oglądacie. A ja mam ogłoszenie co do dnia jutrzejszego. Mamy dla was zapowiedź jutrzejszego programu. Bartek Pankowiak, bohater filmu Zabawa wchowanego braci Sekielskich, o jutrzejszej rozprawie z księdzem Arkadiuszem H. i premierze książki Wygrałem z księdzem pedofilem. Już zapraszamy teraz na jutro na godzinę 13. Zobaczcie państwo krótką reklamę tego programu.
Witajcie. Już jutro odbędzie się premiera mojej książki pod tytułem Wygrałem z księdzem pedofilem. Stworzyłem ją wraz z redaktorką telewizji internetowej Idź Pod Prąd, Kornelią Chojecką. Zapraszamy również na program na żywo, który odbędzie się jutro o godzinie 13 na kanale telewizji Idź Pod Prąd. Warto wspomnieć, że jutro o godzinie 11.30 odbędzie się rozprawa apelacyjna wobec mojego oprawcy. Także jutrzejszy dzień zapowiada się bardzo interesująco. Zapraszamy wszystkich.
Zapraszamy jutro na godzinę 13. Ja dostałem jeszcze śmieszny komentarz od jednego z naszych widzów odnośnie tych sklepów. Seweryn Lech pisze, sklepy do 19, bo po wiadomości o 19.30.
O,
to trzeba oglądać. Trzeba oglądać, bo wiecie, to trzeba mieć kontakt
jeszcze
z
obowiązku
wyborcą.
Nie ma, ale mogą wprowadzić.
Jeszcze, tutaj kluczowe słowo jeszcze. Za chwilę się z państwem pożegnamy po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Harpagan a porwanie kościoła, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, utworzenie Komisji Edukacji Narodowej. My się z państwem będziemy żegnać. Ze mną w studiu był redaktor Michał Fałek. Dziękuję.
Dziękuję.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia o 18.00.
Dzisiaj chciałem wam powiedzieć kilka słów o jednej z najradośniejszych, można powiedzieć, takich informacji przekazanych w Biblii dla Kościoła Jezusa Chrystusa, ale najpierw chciałem zacząć od tego Harpagana. Skąd to słowo w języku polskim? Ono oznacza człowieka bardzo silnego, ale jednocześnie porywczego, wręcz szalonego, czyli jakaś siła połączona z jakimś niezwykłym zachowaniem. Mówię, ale Harpagan się tak mówi. No, skąd wzięło się to słowo? No, to przejdziemy do koszulki, którą dostaliśmy od chrześcijan, od biblijnych chrześcijan w Chorwacji. Zobaczcie, to jest ta koszulka z takim napisem. Tu jest tekst biblijny, pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, tam 13-17 werset. I harpazo. Co to jest? O co chodzi? Dlaczego to słowo takie jest ważne dla Kościoła Jezusa Chrystusa? Otóż otwórzmy sobie ten list do Tesaloniczan. Ja już tam skrócę, 16-17 werset. Mowa jest o ostatnim akordzie w funkcjonowaniu Kościoła. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, i tu właśnie jest wiadomość dla Kościoła dzisiaj, czy w najbliższej przyszłości, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Tu użyte właśnie porwani, będziemy porwani w obłokach, w powietrze, to jest właśnie to, ten czasownik w bezokoliczniku harpazo. Oznacza on zabrać siłą, porwać, wyciągnąć z czegoś siłą. Możecie sprawdzić sobie na przykład w Ewangelii Mateusza, kiedy przychodzi złodziej i chce coś zabrać gospodarzowi. Czyli jest tutaj mowa o wyrwaniu, porwaniu, ale też użyciu siły. I to zrobi Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie po swój Kościół. Następny werset 18. Przeto zachęcajcie siebie nawzajem tą obietnicą.
Czy 14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej, który zatwierdził pierwszy rozbiór, powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Uznano to za konieczne ze względu na decyzję papieża Klemensa XIV, który skasował zakon jezuitów. Papież ugiął się pod presją Bourbonów, którzy usunęli ten zakon z państw, w których panowali, to znaczy Francji, Hiszpanii i Królestwa Neapolu, domagając się jego całkowitej likwidacji. W Rzeczpospolitej jezuici w tym czasie prowadzili około 3/4 wszystkich szkół. Wobec perspektywy zapaści systemu oświaty Sejm uznał, że musi się nią zająć władza państwowa. Skład komisji, która miała pokierować przebudową szkolnictwa w Rzeczpospolitej i którą można uznać za pierwsze w świecie Ministerstwo Oświaty, weszło 4 senatorów i 4 posłów. Pierwszym prezesem komisji został biskup Ignacy Zasalski, którego po 3 latach usunięto ze względu na nadużycia finansowe, których się dopuścił. Komisja opracowała trójstopniowy system kształcenia, który potem został przyjęty w zasadzie na całym świecie. Najniższy stopień tworzyły szkoły parafialne, do których mogły uczęszczać dzieci wszystkich stanów. Szkoły średnie utworzono w miastach powiatowych. Najczęściej uczyli się w nich synowie szlacheccy, ale starano się, aby mogły też tam trafić najzdolniejsze dzieci z niższych stanów. Najwyższy stopień stanowiły 2 uniwersytety w Krakowie i w Wilnie, nazwane szkołami głównymi. Finansowanie systemu zapewniono, nakładając na tych, którzy przejęli majątki zakonu jezuitów, obowiązek przekazywania pewnej części dochodów na szkoły. Zmiany w szkolnictwie przyniosły dobre skutki. Jezuici tworzyli swoje kolegia, aby wykorzenić w Polsce protestantyzm. Gdy osiągnęli swój cel, poziom nauczania w tych szkołach bardzo się obniżył. Szkoły prowadzone przez Komisję Edukacji Narodowej ukształtowały wielu nowocześnie i patriotycznie myślących obywateli.